Persja przychyliła się już na drugą połowę, zbliża się do końca. Będziemy musieć się pożegnać, dlatego ja narastanie, żebyśmy byli lepsi w oczach Pana i żeby było szczęśliwsze i przyjemniejsze życie nasze pomiędzy braćmi w domu, w rodzinach, to na pożegnanie myślę, z braćmi tutaj w Detroit podzielić się wykładem na temat zazdrości. Zaglądniemy do naszych serc przez teleskop Słowa Bożego. Zobaczymy niektóre obrazy, które bardzo wyraźnie mówią o tym, jak niebezpieczną i jak trudno uleczalną jest choroba lub serce, do którego wejdzie zazdrość. I wydawałoby nam się, proszę braci, że zazdrości nie powinno być. I dlatego być może, że jest więcej zazdrości tam, proszę braci, gdzie jest większa nędza. I dlatego ludzie tam wydzierają sobie każdy kawałek chleba, gdybyście spotkali głodnych więźniów. Albo tak jak słyszałem, kiedy niektórych żołnierzy prowadzono do niewoli polskich, a byli głodni przez kilkadziesiąt godzin. Nic w ustach nie mieli, a ktoś rzucił kawałek chleba, to był rozdrapany w powietrzu. No więc tam, gdzie jest większa nędza, gdzie większe braki, to występuje zazdrość. Wydawałoby się, że w Ameryce im być nie powinno, prawda? Że jeżeli bracia żyją tam, w kraju, gdzie wszyscy mogą być dostatecznie ubrani, dostatecznie najedzeni, a przynajmniej większość społeczeństwa, bo i tu są wyjątki, to proszę braterstwa, jeżeli mamy domy swoje, nawet swoje samochody, to zazdrości nie powinno być. A ja wiem, że tak nie jest. Że wszyscy jesteśmy grzeszni. Jesteśmy ułomni i ta brzydka choroba toruje sobie drogę do naszych serc, do naszych umysłów i potrafi zatruć nasze duchowe zdrowie. I dlatego za podstawę do naszego tematu przyjmiemy słowa Salomona, tego mędrca Bożego, pieśniarza, który śpiewał piękne pieśni, a może być, że i on w życiu doświadczył zazdrości. Kiedy stał się mądrym, stał się bogatym, to może być, że byli tacy, którzy jemu zazdrościli. I on też wypowiedział bardzo piękne słowa. W pieśniach Salomona, w 8 rozdziale, a czytamy 6 wiersz tak. Przyłóż mnie jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego, albowiem miłość mocna jest jak grób, twarda jak grób zazdrosna miłość. Węgle jej jako węgle ogniste, jako płomień gwałtowny. Albowiem twarda jak grób jest zazdrosna miłość, nieubłagana, silna, wyrachowana, nie licząca się z niczym ani z okolicznościami. Taka jest brzydka zazdrość. Może brać się za smutę, ale tak jak z pychy jest człowiekowi się ciężko uwolnić, tak samo zazdrość jest jedna z chorób duchowych bardzo, bardzo ciężko uleczalnych. Nie chcę was zasmucić, bo bym wnet powiedział, że jest nieuleczalny. Człowiek, który będzie miał serce zazdrością przesiąknięte, ma się bardzo ciężko dźwignąć, z tej choroby całkowicie wyleczyć. A jeżeli nawet przez modlitwę i przez kontrolowanie samego siebie doszedłby już do miejsca, gdzie by ją na chwilę wyrzucił ze swojego serca, to ona wyjdzie tylko za drzwi, a będzie trzymała za klamkę, żeby wrócić do niego z powrotem. Dlatego to jest wielki nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego, o którym opisuje Biblia i daje nam wiele przykładów, ile zazdrość brała łez, ile nieszczęść przyczyną była. Dlatego my jako dzieci Boże, mając Słowo Boże w ręku, musimy skontrolować siebie, czy my od tej brzydkiej przywary, od tej brzydkiej trucizny duchowej, czy nasze zdrowie i nasz organizm, nasze serce i umysł jest wolne. A jeżeli by było, to i tak musimy czuwać, aby ono kiedyś nie zostało tą chorobą pokalane. Odczytaliśmy słowa w Starym Testamencie. Mędrca Salomona, który mówi, że twarda jest miłość, a następnie mówi, twarda jako grób jest zazdrość. tak jak grubiec nieubłagany, choćby jak ktoś chciałby się wybawić od grobu, chciałby się wykupić przed śmiercią, chciałby się cofnąć z grobu, a jednak się do niego zbliżamy. Tak proszę nieubłaganą, proszę brać nieubłaganą, twardą jest zazdrość. Ona nie zna litości. Gdyby ktoś nawet klękał przed nią, ona się nie zmiłuje i się nie zlituje. Jak pięknie musiał to rozumieć święty Paweł apostoł. Przez Ducha Świętego, który w tym najpiękniejszym rozdziale swoim, który wypowiedział w życiu swoim. Wiecie, braterstwo, który najpiękniejszy jest rozdział świętego Pawła, napisany jego piórem. To jest rozdział o miłości. To jest przecudny hymn, jaki zanucił święty Paweł i ten jego hymn przeszedł nawet do naszych czasów. My tą wdzięczną pieśnią możemy się rozkoszować. I on powiada nam, że prawdziwa miłość nie zazdrości. Jest wolna od zazdrości. Tak mówił święty Paweł apostoł, że miłość nie zajrzy, to jest starodawny polski wyraz, a inaczej nie zazdrości. W pewnej straży jest bardzo piękny, krótki artykuł na temat zazdrości spod pióra któregoś brata. Tam jest napisane tak. Miłość nie zajrzy, nie zazdrości. Apostoł wylicza główne dwa składniki miłości. Cierpliwość i dobrotliwość. Czyli czym ta miłość jest? W następnych kilku orzeczeniach pokazuje, czym ona nie jest i czego nie czyni. Pierwszym z tych określeń jest, że ona nie zajrzy. Słowo zajrzeć jest polskim słowem starodawnym, dziś już nieużywanym. Zaiste miłość chrześcijańska wolna jest od jakiejkolwiek zazdrości, ponieważ wzorem i usposobieniem prawdziwej miłości był Chrystus Pan, którego usposobienie i postępowanie zawsze było w najwyraźniejszym przeciwieństwie do zazdrości. O nim mamy napisane, że będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyśmy ubóstwem Jego ubogaceni byli. To znaczy, że nie tylko był On wolnym od zazdrości, ale wszystkie swoje zaszczyty, dostojeństwa, przywileje i korzyści z gotowością opuścił, aby innym, to jest grzesznemu rodzajowi ludzkiemu, mógł przyczynić wiecznego błogosławieństwa. Tak, w Panu naszym Jezusie Chrystusie widzimy ducha przeciwnego zazdrości, ponieważ zazdrość jest to uczucie samolubne, a wobec drugich tak nieżyczliwe, że na widok ich powodzenia, dobrobytu lub szczęścia odczuwa niezadowolenie i złość. Takim uczuciem odznaczał się szatan na widok doskonałego szczęścia pary ludzkiej w raju. I powodowany tym uczuciem zazdrości postanowił zniszczyć to szczęście przez pobudzenie ich do nieposłuszeństwa boskiemu przykazaniu. Bóg dozwolił, aby ten niecny zamysł szatana został wykonany i aby przez pewien określony czas przynosił swe gorzkie owoce cierpień, nieszczęść i śmierci. Bóg zamierzył, aby ten szatański duch wyniosłości i zazdrości pokonany był duchem temu przeciwnym, czyli duchem pokory i szczodrobliwości. I takim to duchem odznaczał się nasz Pan Jezus Chrystus i to w stopniu najdoskonalszym. Nie zazdrościł i nie pożądał chwały, zaszczytów i korzyści posiadanych przez Boga lub przez jakiejkolwiek innej istoty. Przeciwnie, swoje własne korzyści i bogactwa gotów był opuścić i opuścił, aby innym mniej uprzywilejowanych i w nieszczęściu pogrążonych uszczęśliwić i ubogacić. Widzimy, że zazdrość jest to jeden z najgorszych uczynków ciała i diabła. Jest to wada, z którą każdy naśladowca Pana stoczyć musi w sobie zaciętą walkę i odnieść zwycięstwo. O ile chce dostąpić Pańskiego uznania i współdzielictwa z Nim. A jednak ta zazdrość, tak zwykła i powszechna, pomiędzy dziećmi tego świata przejawia się dość często także i pomiędzy tymi, którzy mienią się być dziećmi światłości. Z przykrością nieraz zauważyć się daje, że ci, co mienią się być braćmi w Chrystusie lub siostrami, zazdroszczą jedni drugim nie tylko powodzenia i dobrobytu w rzeczach ziemskich, ale powodzenia w sprawach duchowych, zazdroszcząc im ich wymowy, zdolności prowadzonej pracy na niebie pańskiej i tym podobnie. Zazdroszcząc, starają się im szkodzić, źle tłumaczyć ich motywy, rzucać na nich różne złe domysły, posądzenia i tym podobnie. O, jak zgubną i przeciwną Duchowi Bożemu jest ta droga. Nie prowadzi ona do szczęścia ani w tym życiu, ani w przyszłym. Przeciwnie, ona rozpala w człowieku ogień, który powoli pożera jego zdrowie i szczęście tak doczesne, jak i wieczne. Czy ten artykuł nie jest przykry? Jak biednym jest nasze ludzkie ciało, jak jesteśmy mocno zdegradowani i jak nieprzyjemną jest ta choroba zazdrości. Mogą bracia i siostry to więcej zobaczyć u dzieci, które zaczynają podrastać i myśleć, a nie umią się jeszcze kryć. Bo kiedy robimy się starsi, to umiemy niektóre nasze słabości zakrywać albo maskować. To nie znaczy, że jesteśmy obłudnymi. My mamy walczyć ze słabościami, a nawet owszem, mamy starać się je zakrywać. No bo gdybyśmy rzeczywiście byli niesympatycznymi dla drugich, nie walczyli ze słabościami, byłoby niedobrze. Ale może być innego rodzaju zakrywanie, że my z tą wadą nie chcemy walczyć, a tylko ukryć przed drugimi. To nam się często nie uda. Serce przesiąknięte zazdrością i tak się zdradzi. Tak jak nie można utrzymać jakiejś siły dynamicznej wewnątrz, zamknąć ją, jak na przykład żywioł, taki jak para, gdybyśmy zamkli to rozsać coś, tak samo jest w naszym sercu. Jeżeli będzie przesiąknięte zazdrością albo jakąś chorobą, to Pan Jezus powiedział, że z obfitości serca usta mówią. Nasz język co pewien czas wysunie się, jeżeli będzie przesycone serce zazdrością, to język będzie podobny do żmii, który będzie syczał, który będzie nie znosił tego, że ktoś od niego jest lepszym, szlachetniejszym albo wyższym. Zazdrość możemy zobaczyć u małych dzieci. Tam jest bez ukrycia, bez żadnej osłony. Jeżeli zobaczy coś u drugiego dziecka i zazdrości mu, to podbiegnie, chwyci, będzie ciągło, żeby mu wydrzeć i kto silniejszy, to ten wyrywa ten przedmiot. Tam jest ta sprawa otwarta, jasna. A my, proszę braci, wstydzimy się to robić, prawda? Ale mamy inne metody, jakby inne dziecko przewrócić, powalić, a ten przedmiot, który nam się podoba, zabrać. Dlatego to jest zazdrość. Zazdrość możemy spotkać u ludzi biednych. To jest choroba, która zawędrowała do każdego domu. I zazdrość możemy spotkać u ludzi bogatych. Zazdrość potrafiła zawędrować do żebraków. Tak, do tych, którzy rękę wyciągają. Nie posiadają nic w życiu. A którzy nieraz siadali przy fabryce. Pamiętamy ten okres, kiedy robotnicy wychodzili z fabryki lub z kopalni, a oni już mieli miejsca tam upatrzone, gdzie by więcej zarobić. Gdybyście bliżej tych ludzi obserwowali, jeżeli patrzymy, jak rękę wyciągają i proszą o jałmużnę, to każdy z nas ma serce, żeby im coś dać do tej ręki. To są przeważnie inwalidzi albo pozbawieni opieki ludzie godni politowania. Ale gdybyśmy zobaczyli tych ludzi wczesnym rangiem, gdy oni mają zająć miejsca przy fabryce, albo gdyby bracia zobaczyli, gdy ich ludzie nie widzą, to ci biedni, ułomni ludzie, którzy nawet często podpierają się kulami, a jeszcze jeden na drugiego laskę podnosi. Gdyby któryś zajął lepsze miejsce, a więcej mógłby tych groszy dostać, to jeszcze drugi mu będzie tego zazdrościł. Tak, zazdrość jest pomiędzy żebrakami, zazdrość jest pomiędzy bogatymi i zazdrość potrafiła zajść do samych królów. Oni nie byli wolni od tej choroby. Nieraz podlegali jej też. I zazdrość może być u małego dziecka. Zazdrość może być u młodzieńca albo u panny. a nawet trzęsący się starzec albo staruszka, którzy już są nad grobem, a jeszcze będą zazdrościć. Tak, to jest choroba bardzo ciężka, prawie nieuleczalna, dlatego i przed tą chorobą nie można zamknąć drzwi, ona jakoś sobie wszędzie potrafi je otworzyć, jeżeli ludzie nie są czujni. Zazdrość występuje u ludzi prostych i występuje u ludzi kształconych. Tak, na wiosce, jeżeli pamiętacie nawet Polskę, którą opuszczaliście, to jeżeli któryś gospodarz miał lepszego konia, albo miał trochę lepsze gospodarstwo, jak mu sąsiedzi zazdrościli, prawda? Że on w niedzielę ładniejszymi końmi jechał do kościoła. A tak samo, proszę braci, zazdrość występuje nawet, tak jak powiedzieliśmy, i u ludzi kształconych. Tamci, jeżeli nie rozpoznają tej choroby, to już nie będą walczyć o ubogi majątek, albo o taką rzecz jak na wiosce ludzie, która dla tych ludzi nie przedstawia wartości. Ale zazdroszcząc, gdy będą wykształceni, będą spychać niektórych innych zajmowanych stanowisk. Będą myśleć, gdzie by mogli więcej zarobić, a gdyby ktoś stał im na przeszkodzie, to oni go zepchną. Będą pozbawieni miłosierdzia, dlatego że są zazdrosni. I zazdrościć mogą nawet ludzie u samego steru, u władzy, którzy się znajdują, a mogą mieć w sercu zazdrość. Przytoczę pewien przykład, który może być obrazem, do jakiego stopnia ludzie mogą być zazdrosni. Możemy zauważyć, że w tym przykładzie może to jest zbyt mocno przedstawione, ale jednak kryje się pewna nauka i dlatego opowiem braciom ten przykład, że nawet pomiędzy hetmanami, czasem dzielnymi ludźmi, albo nawet bardzo zdolnymi, a potrafi do serca ich zakraść się zazdrość. I czytałem pewien przykład, że jeden król prawdopodobnie na polu walki był zagrożonym. I kiedy toczono bój, a ten król groziło mu niebezpieczeństwo temu królowi, to znalazło się dwóch dzielnych hetmanów. Jeden stanął po jego jednej stronie, drugi po drugiej. I kiedy nieprzyjaciel mocno nacierał, chcąc samego króla zgubić, a tym samym odnieść zwycięstwo nad żołnierzami, oni walczyli jak lwy. Obydwa ich hetmani i króla obronili. Kiedy bitwa się skończyła, król szczęśliwie wrócił i wracał przy grających fanfarach. Witano go w mieście z radością. Zrobił wielką ucztę w swoim pałacu i przemówił do zebranych, że mówi: to, że ja dzisiaj żyję, to zawdzięczam to tylko życie moje dwóm hetmanom, którzy mnie uratowali. Dlatego tutaj mówi: obydwaj stoją przed nami. Ale on znał ich też, że ci ludzie są nawzajem zazdrosni, nawet o stanowisko przy nim, który by miał wyższe zająć. Wtedy król ogłosił taką nagrodę: ja tych hetmanów obydwu chcę was wynagrodzić. Wystąpcie naprzód, wystąpili. I mówi: chcę wam przeznaczyć nagrodę. Ale mówi: warunek mój jest taki, że otrzymacie nagrodę, co sobie tylko będziecie życzyć, no i naturalnie, co ja w stanie jako król będę mógł wam dać. Ale jest jeden warunek, że cokolwiek jeden z was powie, że sobie życzy, to ten drugi dostanie jeszcze raz tyle. Jeżeli jeden powie, że chce konia, to ten drugi dostanie dwa konie. Jeżeli ten powie, że pragnie miecz ozdobny, to tamten drugi dostanie dwa miecze. No i proszę braci, jak to król powiedział, zapadło grobowe milczenie i wszyscy czekają. Król mówi: macie chwilę do namysłu i czekam, który się wcześniej zdecyduje na to. Milczenie. Obydwaj milczą, bo każdy sobie myśli: jak ja powiem o to on dwa razy tyle. No więc niech on się pierwszy odezwie. I dlatego i nie chce ani ten się odzywać, ani ten. No więc król wyznaczył czas, że o tej, a o tej godzinie zażądam stanowczo i któryś z was musi głos zabrać. Inaczej pozbawię was nagrody obydwu. Proszę braci, po pewnym czasie, kiedy uczta dobiegała końca, zatrzymano muzykę, król zaprosił tych dwóch hetmanów i pyta się: czy jesteście zdecydowani? Jeden powiada: tak, królu, mogę powiedzieć. No więc powiedz: ja sobie życzę, abyś mi wyjął lewe oko. Tak. Mogą bracia zobaczyć charakter. Domyślamy się, prawda? Żeby jego rywal obydwóch nie miał.
Kiyosaki.
I wtedy król, jeżeli usłyszał, to podobno, że kazał jednemu z hetmanów podejść i wyjął mu lewe oko. Tak jak sobie życzył. Ale teraz mówi, ja wiem, hetmanie, co ty chciałeś zrobić? Chciałeś, żebym tamtemu zbawił. To się nie stanie. Ja tylko sam prosiłeś, żeby ci wyjąć oko i ono ci zostanie na pamiątkę wyjęte. Że nie tylko byłeś człowiekiem zazdrosnym, bo zazdrosnymi byliście obaj, ale ty byłeś jeszcze mściwy. To jest drugi, niższy jeszcze stopień, jeszcze bardziej gorszy od zazdrości. I dlatego tamten drugi nie straci oczu, ale również będzie pozbawiony nagrody, dlatego że nie wykazał szlachetności charakteru, a ty będziesz na zawsze kaleką. Nauka w tym jest, że nawet dzielni ludzie, hetmani, którzy się odznaczali na polu walki, a proszę braterstwa, tą zazdrość, tą wstrętną chorobę mieli nieraz w swoim sercu albo umyśle. Nieraz mówiono do narodów w historii, żeby porywali za broń, że powinni walczyć z orężem, z jakimś drugim narodem, a królowie nie powiedzieli prawdy temu narodowi, swojemu własnemu narodowi, że chodzi o zazdrość. Tak, że tylko o to walka się toczy. Wydaje mi się, że kiedy dzisiaj ustawiły się dwa obozy polityczne naprzeciw, to proszę braci, już nie będzie walka, gdy przyjdzie do niej, gdyby miał kiedyś konflikt polityczny wypaść i znów świat by się pogrążył w wolną ogólnoświatową, to już nie myślmy, że to będzie wojna o chleb, albo że to będzie wojna o obszar, o teren, jak były może ubiegłe wojny, gdzie druga wojna światowa, pamiętamy, przyczyna była ta, że Hitler chciał zabierać bez walki państwa, zwyciężać jedne za drugimi i poszerzać terytorium Rzeszy. Taka była przyczyna przynajmniej drugiej wojny światowej. Gdyby teraz doszło do walki i walka zresztą polityczna, jaka się toczy, to się toczy walka, kto ma rządzić światem. Nie o chleb, nie o żywność, bo tej jeszcze nie brakuje ludzkości, albo przynajmniej przy sprawiedliwym podziale mogliby mieć wszyscy dosyć. Polski uczony i uczeni amerykańscy obliczają, że obecnie na globie ziemskim żyje 2,5 miliarda ludzi. A gdyby uprawić wszystkie tereny, które nie są uprawiane, i gdyby dostarczyć żywność dla ludzkości, to podobno obecna ziemia, na której my mieszkamy, i te miejsca dostępne są w stanie wyżywić 27 miliardów. A więc, proszę braci, nie ma obawy o to, że za niedługi czas może chleba i żywności zabraknąć dla ludzi. Ale jeżeli cały świat się zbroi i zdąża do wojny, to tylko dlatego, kto ma rządzić światem. Albo jedna, albo druga strona. Dlatego i zazdrość jest o władzę polityczną. A może też nawet o egzystencję, bo czasem jeden drugiego myśli zniszczyć, zwyciężyć i pokonać. Dlatego my wiemy, że nieraz naród przelewał krew. Nieraz żołnierze ginęli na froncie. Tęsknili za swoimi rodzinami. Brudni, głodni, zniszczeni w okopach, a im tłumaczono, że walczą za ojczyznę. A królowie nie powiedzieli im prawdy, że oni są zazdrosni. Że oni chcą się ostać przy władzy i dlatego tysiące zgubią po drodze. Dlatego tysiące żołnierzy było w historii oszukanych, którzy właśnie nie rozumieli celu sprawy, dla której walczą. Zazdrość może być u mężczyzn i zazdrość może być pomiędzy kobietami. Nie radzę braciom, którzy są żonaci, aby o jakiejś kobiecie się wyrazili, że to ładna kobieta. Prawda, mogą nas trudności spotkać w mieszkaniu. Dlatego zaraz usłyszymy, ale popatrz na rok, popatrz na figurę, tak? Dlatego nikt nie chce być brzydki. Nie lubimy to, żeby ktoś rywalizował nad nami. Podobno jest taki tekst. On musi rósć, a mnie musi ubywać. Ale to jest tylko tak na papierze napisane. Ale biada temu, co by nas chciał przerastać. My będziemy walczyć o to łokciami nawet. I dlatego zazdrość może się przejawić. Nawet, drodzy bracia i siostry, w małżeństwie, jeżeli nie będzie wzajemnego zaufania i wyrozumiałości, to serce małżonka albo małżonki będzie nieszczęśliwe, gdy w nim zagnieździ się zazdrość. Jak nieszczęśliwi są tacy ludzie,
I jak nieszczęśliwe są małżeństwa, które żyją w wiecznym podejrzeniu. Dlatego ile konfliktów jest pomiędzy nimi, ile nieporozumień, że brakuje tylko wyrozumiałości i brakuje mądrości, a serce przesiąknięte jest trucizną zazdrości. I dlatego nie tylko, że taka osoba potrafi zatruwać atmosferę w całym domu, że jeżeli to będzie niewiasta zazdrosna, to uprzykrzy życie małżonkowi. Tak, ona go odetnie od wszystkich przyjacieli, od wszystkich przyjaciółek. On nie będzie mógł nawiązać serdecznego towarzystwa, bo będzie jak szablon odcinać wszystkie ręce, które się do niego wyciągną. Tak samo może być odwrotnie, jeżeli będzie to małżonek, a będzie miał nawet sympatyczną niewiastę, a nie będzie wyrozumiałym, będzie zazdrosnym człowiekiem, to każdy uśmiech jej, tej kobiety, każde jej ładne ubranie się, a wszystko będzie przyczyną do nieporozumień i do zazdrości. I ci ludzie najbardziej unieszczęśliwiają samych siebie. Bo jedno polskie przysłowie mówi w ten sposób, że człowiek łakomy i chciwy nigdy nie będzie szczęśliwy. On nigdy szczęścia nie zazna. On nie odetchnie swobodną piersią, ale on zawsze będzie pod bojaźnią zazdrości. Dlatego jeżeli osoba będzie zazdrosna, to jeżeli to będzie żona, sympatyczny uśmiech jej męża do kogoś, uściskanie dłoni jakiejś siostry, grzeczne odezwanie się do kogoś, wszystko będzie jej nasuwać podejrzenia. I tam w domu będzie jak wulkan wybuchać. Dlatego nieraz nazbiera różnych wiadomości albo różnych spostrzeżeń, które z gruntu są fałszywe i błędne, a tam będzie właśnie wylewać je i uczyni piekło z takiego domu. Dlatego może być również i odwrotnie. Dlatego to jest bardzo brzydka, bardzo ciężko uleczalna i nieszczęśliwa choroba. Pismo Święte tłumaczy nam od samego początku, że zazdrość była przyczyną buntu Lucyfera. Czy nie tak? On zazdrościł władzy Panu Bogu, że tak jak Bóg panował nad całym wszechświatem, to jemu przyszło na myśl, czemu ja bym nie miał podbić sobie pierwszej pary pod siebie i doczekać się tego, żeby mi miliony służyło. Jeżeli Bóg do tej pierwszej pary powiedział, rozmnażajcie się i rozradzajcie, a ja ich zwyciężę i podbiję pod swoje panowanie, to się doczekam tego, że będę miał miliony do usług. I częściowo to mu się udało. Ale jego zazdrość pchnęła go do pychy, albo też pycha pchnęła go do zazdrości. I zbuntował się przeciwko Bogu, został strąconym i szczęścia nie zaznał. Gdybyśmy mogli zobaczyć Lucyfera, ile razy jemu plany się krzyżują, ile razy jego budowa mu się wali, on się wiecznie musi pracować przez 6000 lat, chcąc to wszystko utrzymać i dlatego, że jest jeszcze istotą zazdrosną, on się musi ciężko napracować, on szczęścia nie zaznał. Dlatego, jak wiecie, niektórzy malarze próbują niektóre twarze Lucyfera pokazać w obrazie. Ta twarz zawsze jest pełna antypatii, niesympatyczna, brzydka lub wstrętna. Ja myślę, że podobny charakter musiał się odbić na jego nawet duchowej twarzy, że przestał być sympatyczną istotą, jak są inni aniołowie. I dlatego, tak jak szatan, zgrzeszył i Bóg go strącił. Zazdrość do tego była przyczyną. Tak samo, proszę braterstwa, pamiętamy pierwszą walkę, że szlachetny brat Abel zginął z ręki brata swojego Kaina. A więc co było przyczyną tego? Również zazdrość. Pamiętamy, pod jednym obrazem fotodramie jest napisane: pycha, zazdrość, gniew, morderstwo. To jedno za drugim się posuwa. Jeżeli będzie człowiek pysznym, nie będzie znosił, żeby ktoś był wyższym od niego. Nie będzie chciał uznać czyjejś zdolności. Nie będzie umiał cudzego zdania poszanować. Wszystko musi zwalczyć na wierzchu swoje postawić. A następnie będzie zazdrosny. Gdyby się ktoś wyraził przy nim, że ktoś inny jest lepszym, szlachetniejszym czy bardziej zdolnym, on nie zniesie tego, co go wszystko będzie denerwować. Jego serce przesiąknięte jest zazdrością. I pamiętamy, że kiedy Abel i Kain uklękli przy swoich dwóch ołtarzach, dlatego i Abel się modlił, żeby Pan Bóg jego ofiarę przyjął i Kain się modlił. Grzechu nie było w samej ofierze.
Dlatego mamy powiedziane, jeden złożył baranka, a drugi znowu złożył owoc swojej pracy jako rolnik, jakieś płody ziemi, no więc obydwaj uklęknij. Ale ogień spadł tylko i spalił ofiarę Abla. A ofiara Kaina nie chciała się palić. A więc co powinien Abel Kain uczynić? Gdyby był szczerego serca, pastor Russell w jednym miejscu podaje taką myśl, że gdyby ten człowiek był szlachetnym, to by powstał od ołtarza, przyszedłby, powierzchowałby najpierw swemu bratu. Cieszę się, że Bóg Ciebie wysłuchał. A że jesteś moim bratem, to ja się bardzo raduję, że Pan Bóg Twoją ofiarę, bracie, wysłuchał. A teraz może być, że ja się pomyliłem, że Ty lepiej trafiłeś na to, co się Bogu podoba. Bądź tak grzeczny. Ja Ci dam coś z płodów ziemi, z mojego rolnictwa, a Ty mi daj owieczkę lub baranka. Ja baranka położę na swoim ołtarzu i będę się modlił, żeby mnie Pan Bóg wysłuchał. A jakbyś zechciał, to chodź do mojego ołtarza. Pomodlimy się razem. Może i mnie Pan Bóg wysłucha. Tak powinien postąpić człowiek i młodzieniec szlachetny. Ale gdzie tam? Jak tylko zobaczył, że właśnie mamy powiedziane, że ofiara Abla została przyjęta, twarz jego spadła. W Piśmie Świętym jest powiedziane, czemu twoja twarz się zmieniła, Kainie? Co ci dolega? Tak, proszę braci, człowiek jest tak ciekawie zbudowanym, że twarzą wszystko pokaże. Trzeba być bardzo dobrym artystą, żeby nie oddać tego na twarzy, kim człowiek wewnątrz jest. I jednak 90 albo więcej procent ludzi wszystko potrafi pokazać przez swoje oczy i przez swoją twarz. Czy to nie jest prawdą? Czy smutek nie poznamy z twarzy człowieka? Jeżeli któraś żona zna dobrze swego męża w kilku latach, to wystarczy, gdy wchodzi do progu, prawda? A my popatrzymy tylko, gdy wraca z pracy i czujemy, czy jest wesoły, czy smutny. Czy zaszło coś w pracy przykrego, czy nic nie zaszło. A więc można to odczytać. Można odczytać smutek z twarzy, można odczytać radość. Można odczytać powagę. Można czasem odczytać mądrość i inteligencję. A można również odczytać zazdrość. Ta twarz nasza, jak ona się zmienia, nabiera różnych cech pod wpływem naszych myśli, naszych uczuć. Jak jest pięknie powiedziane o świętym Szczepanie, że dlatego, że był pełen Ducha Świętego, to jest o nim napisane, że oprócz tego odznaczał się urodą, a twarz jego była taka pogodna, tyle słodyczy i dobroci w niej było, że jest powiedziane, że była jak anielska. Tak samo mamy powiedziane o twarzy Chrystusa, że gdy Piłat powiada, gdy chciałem się spotkać z Jezusem, zaprosiłem Go, żeby wszedł na salę sądową, to w raporcie swoim tak mówi, wiadomo Ci, cesarzu, że w moich żyłach płynie krew hiszpańska pomieszana z rzymską, nieskłonna do łatwych wzruszeń. Na widok Nazarejczyka, gdy wszedł, zdawało mi się, że nogi moje zostały przykute do posadzki. Trząsłem się przed nim, jak osądzony przestępca przed tym, który go sądzi. Pomimo to, że Nazarejczyk był zupełnie spokojny, jak niewinność, zatrzymał się przede mną i zdawał się mówić, oto jestem. Chwilę stałem i z uwielbieniem patrzyłem na tą przepiękną postać, nieznaną naszym malarzom, którzy chcieli piękno bogów uwydatnić na swoim obrazie. Długo patrzyłem w tą piękną twarz, nim wypowiedziałem słowa, a język mój się plątał. Jezusie, Jezusie z Nazaretu. Tak Piłat wyraził się na temat piękna Chrystusa. Dlatego serce Pana naszego było pozbawione zazdrości, pozbawione nienawiści, zemsty i było bardzo, musiało to się odbić również na jego twarzy. A więc, proszę braci, człowiek zazdrosny unieszczęśliwia samego siebie. Zatruwa sobie życie. I najwięksi mężowie doznawali zazdrości. Najwięksi ludzie w historii świata, a proszę braterstwa, byli narażeni, że ktoś im zazdrościł, albo sami musieli przejść przez próbę, czy zazdroszczą komu. Słyszeliście o bardzo szlachetnym
wstępnym kaznodziei. I reformatorze Janie Wetzle. Jan Wetzle to jest założyciel kościoła metodystycznego, bardzo szlachetny reformator. Życzyłbym braciom przeczytać jego życiorys. Jest bardzo budujący. Ale to było duże, szczere dziecko. Kiedy już był mężem dojrzałym, a nawet, powiedziałbym, nie pierwszej młodości, całe życie sprawił samotnie jako kaznodzieja, całym sercem służył Bogu i braciom. Odwiedzał zgromadzenia kościoły w Anglii, wygłaszał kazania i cieszył się, że zrozumiał szerzej prawdy, aniżeli niektórzy mężowie, że zbawienie jest z wolnej łaski. Kto tylko chce, lubił cytować ten tekst, że kto tylko chce, niech bierze wodę żywota darmo. Cieszył się, że Kościół jest wypierany i kto tylko ma życzenie, może do tego Kościoła należeć. Nie tak jak Jan Kalwin w tym czasie, który głosił przeznaczenie, że Bóg na początku przejrzał i przeznaczył, kto ma do Kościoła należeć i również przewidział, kto pójdzie do piekła. Jan Wesley głębiej prawdę rozumiał. Wiosłej, tym się bardzo cieszył. Miał szlachetny charakter, ale nie miał doświadczenia życiowego. I nieraz stawiam sobie pytanie, czemu się tak złożyło, że niektóre wielkie umysły na ziemi nie znaleźli zrozumienia u własnych swoich żon. To spotkało pastora Rossa i to spotkało Jana Wesley. Proszę braci, gdy już był mężczyzną nie pierwszej młodości, kiedyś myślał się ożenić, ale ktoś inny wyciągnął rękę po niewiastce, zabrał tą, którą on miał na uwadze. A więc znowu kilkanaście lat żył samotnie. Doradzono mu jednak, że życie w małżeństwie jest lżejsze, że wymaga, powinien mieć pewną opiekę i że byłoby mu lepiej przyjaciele radzili, gdyby się ożenił. On się zgodził na to. I niestety, proszę braci, popełnił jeden błąd. Zaufał szczerze swym braciom, którzy mu doradzają, z kim się ma ożenić. Jest bardzo mądre polskie przysłowie: słuchaj, co kto mówi, ale swój rozum miej. Tak, my mamy sami decydować i nie bardzo poddawać się, żeby nam w niektórych delikatnych sprawach, a drudzy czasem doradzali. Jan Wesley był szlachetnym, dużym dzieckiem. On zaufał swoim przyjaciołom, a ci znowu nie chcieli go narazić na zło. Ale nie myśleli o tym, czy ich charaktery będą dopasują do siebie. Czy ten wielki mąż, czy znajdzie zupełne zrozumienie w żonie swojej. Stało się nieszczęście. Jan Wesley zawarł małżeństwo, które na całe życie będzie nieszczęśliwym. Będzie go spotykać najwięcej doświadczeń ze strony własnej żony. Będzie ciężką kulą u nogi, gdzie dopiero ma się jej pozbyć w życiu i to ona sama jeszcze potarga te związki. Odczytam wyjątek z jego życiorysu. Zazdrość. Żona Wesley, szlachetnego męża, Wincenty Peronet, przyjaciel jego, zapoznał go w roku 1751 z panią Bazeide, wdową dość zamożną, z czworkiem dzieci, która zdawała się być obdarzoną zaletami niezbędnymi dla żony pastora. Wesley zbłądził, polegając ślepo na zapewnieniach swego przyjaciela, nie postarawszy się poznać bliżej tej niewiasty. Jak gdyby obawiał się, aby nowe okoliczności nie pokrzyżowały snów jego zamiarów, doprowadził sprawę szybko do końca i małżeństwo jego przyszło do skutku. We 2 tygodnie po powziętym postanowieniu, ze zmianą trybu swego życia, nie zamierzał w niczym wyzbyć się swej wolności jako sługa Chrystusowy. Dlatego więc przy umowie, która poprzedziła uroczystość zaślubin, on sam zrzekł się wspólnoty z majątności przyszłej żony. Był tak szlachetnym człowiekiem, że dlatego, że ona była zamożną kobietą, żeby ktoś go nie posądził z jego krytyków, albo żeby czasem ona w umyśle nie myślała, że jej podaje rękę dlatego, że jest kobietą bogatą, a więc w dzień ślubu od razu oświadczył, że zrzeka się jej majątku. Do tego nie chce mieć prawa. A równocześnie zastrzegł sobie, by małżeństwo w niczym nie wpłynęło na zmianę jego dotychczasowego życia. Ani o jedno kazanie nie zmniejszy się głoszenie Słowa Bożego, ani o jedną milę nie skrócą się jego podróże. Tak mówił przy ślubie. na nieszczęście, zgadzając się z tym wszystkim, pani Wesley przyrzekła to, czego dotrzymać nie zamierzała. Smutne doświadczenie miało wkrótce przekonać męża, że poślubiając ją popełnił największy błąd w życiu, albowiem jej wszystkie cenne zalety zaciemniała jedna wielka wada, którą była zazdrość. Była zazdrosną. Niezdolna pojąć zniosłej natury, czystego charakteru swego męża, pozwalała w swej bujnej wyobraźni na najbardziej ubliżające posądzania. Widząc, że nie skłoni męża do stałego zamieszkania, co on uważałby za sprzeciwienie się swojej właściwej misji, wpadła w oburzenie, knując podstępne zamiary. Opanowana obłędem zazdrości, przebywała przez szyistu mirową, szpiegując go przez jakieś okno, aby się tylko przekonać, z kim był w powozie, z kim wjeżdżał do miasta. Otwierała jego listy, szperała w papierach, doręczając je jego wrogom, w nadziei, że zrobią z nich użytek i przyćmią jego sławę. Namiętność prawdziwie szalona, zaślepiająca tę nieszczęśliwą, popychała ją niejednokrotnie do opuszczenia domu, dokąd wracała po pewnym czasie na usilne naleganie męża. Oto, co do niej pisał Wesley podczas jednej z jej nieobecności. Moja droga Molly, oby przeszłość pozostała w przeszłości. Nasze życie da się poprawić. Wyrządziłaś mi wielką krzywdę, ale nie wyczerpałaś mego przebaczenia. Piękny mąż, szlachetny człowiek, podziwiam go. Kocham cię zawsze i czuję się tak niewinnym w stosunku do innych kobiet, jak w dzień urodzenia mego. Czas już, żebyś mnie poznała i poznała samą siebie. Nie mogę być twoim wrogiem, pozwól mu więc być twoim przyjacielem. Nie posądzaj mnie więcej. Nie oczerniaj mnie i nie prowokuj. Przestań być żoną panowania, władzy, bogactwa i podziwu. Zadowolnij się rolą osoby prywatnej, nieznanej, ale znanej i kochanej przez Boga i przeze mnie. Zaprzestań usiłowań pozbawienia mnie mej wolności, o którą się upominam na mocy praw Bożych, zarówno jak i ludzkich. Pozwól, bym mną rządził Bóg i moje sumienie. W takich warunkach będę cierpliwie kierował krokami twoimi i przekonasz się wówczas, że cię kocham, jak Chrystus ukochał swój Kościół. Tak pisał Jan Wesley do swojej małżonki. Wydawałoby nam się, że to ją może przekona. Nie, proszę bardzo. Zazdrość jest chorobą nieuleczalną. Bardzo ciężko uleczalną. Trzeba mocnej kontroli nad sobą i żadnej pomocy Bożej. Trzeba by o nią zabiegać, klękać i modlić się. Dalsza część życiorysu mówi tak. Pani Wesley nie była zdolną pojąć tej mowy, której stałość łączyła się z dobrocią. Nadeszła wreszcie chwila, w której opuściła gniazdo domowe, oświadczając, że więcej do niej nie wróci. Tym razem miara wypełniła się. Wesley, który w ciągu 20 lat znosił męczeńskie życie z dnia na dzień. Słowa 23 lutego 1771 roku odjechała do Nowego Jorku. Nie wiem z jakiej przyczyny, mówiąc mi, że nigdy więcej nie wróci. Nie opuściłem jej, nie odesłałem jej. Nie przywołam jej więcej. Tak napisał w swoim pamiętniku. Tak zostało rozwiązane to nieszczęśliwe małżeństwo. Pani Wesley żyła jeszcze 10 lat po rozstaniu z mężem. Nagrobek jej głosi, że była to kobieta przykładnej pobożności. Czuła matka i wierna przyjaciółka. Oględnie milczy o jej cnotach w małżeńskim pożyciu. Posiadała szereg innych zalet. Była kochaną matką dla dzieci. Była dobrą niewiastą, nawet i dla obcych. Niestety nie była żoną. W ciągu 20 lat, mówi Sterens, prześladowała swego męża bezpodstawnymi podejrzeniami i uciemiężaniem, nie do zniesienia, a dowody godne podziwu prawdziwej wielkości charakteru Betlej może dać przede wszystkim fakt, że jego działalność publiczna nie ucierpiała od tych ciosów, nie utraciła swej zwykłej energii i powodzenia w przeciągu długiego okresu nieszczęśliwego pożycia domowego. Proszę braci, my czasem upraszczamy sobie życie. Nie wczuwamy się w trudności niektórych braci albo naszych przyjaciół. Nie moglibyśmy sądy tak z daleka wydawać o sprawie. Można by się ich do brata Wesley tak ustosunkować, że jeżeli źle było w małżeństwie, nie powinien służyć jako kaznodzieja. Nie, proszę braci. Trzeba być przyjacielem dla kogoś. Trzeba umieć ustronnie sprawę zrozumieć. Dlatego i biedna niewiasta, która szperała po jego listach, dopatrywała się czegoś, jakiejś sympatii, oddawała wrogom niektóre listy. Myślała, że przyćmi jego sławę, przeszkodzi jego popularności, ale bracia inni rozumieli, jako jego przyjaciele, skąd wynikają trudności i byli mu do końca życzliwi. Dlatego o jego wrogach historia bardzo mało mówi, ale Jana Wesley nazwisko pozostanie na zawsze w historii, na ziemi, a również będzie on jednym z członków Kościoła w niebie. Dlatego zazdrość, umiłowanie, braterstwo jest bardzo brzydką rzeczą. Zazdrość mamy w Biblii opisaną w ten sposób. Pismo Święte się wyraża, że zazdrościli już bracia Józefa. Pamiętamy? Nie mogli znieść jego pięknej szaty. Kiedy ojciec mu kupił suknię, że lepiej wyglądał, z nienawiścią na niego patrzyli. Marzyli za takim dniem, żeby z niego zetrzeć tą szatę. I doczekali się. Największą przyjemność sprawiło to jego braciom, kiedy zobaczyli, że idzie z prezentami i żywnością od ojca. A zobaczyli go, że jest w tej pięknej szacie, że mogli nareszcie z niego ściągnąć. Zdarli z niego szatę, porwali ją na szczępy w swoich rękach. Zamaczali we krwi i tak ją odesłali ojcu. Wtedy mieli ulgę na chwilę. Wtedy czuli się dobrze, chociaż ta choroba za chwilę znowu wróci. Tak, człowiek zazdrosny, gdy zobaczy ludzi od siebie lepiej ubranych, będzie im zazdrościł. Będzie patrzył wrogo na nich, gdy będą ładnie wyglądać, z domu wychodzić. Człowiek zazdrosny będzie zły, kiedy ktoś będzie miał piękniejszy domek od niego. Człowiek zazdrosny będzie rywalizował z drugimi, którzy by mieli może nawet lepszy od niego samochód czy wygody życia. Zazdrosna kobieta będzie ciężko popychać męża do walki w życiu, żeby jak najwięcej pieniędzy zdobył, aby ona była na wierzchu, aby ona mogła pokazać to, co potrafi. Dlatego uczyni nieszczęśliwym i męża, i swoje domowe ognisko. Zazdrość przeradza się w nienawiść. Tak jak bracia widzimy u braci Józefa. Najpierw zazdrością, a później nienawidzą. Ludzie zazdrosni występują tak w sprawach materialnych, jak i w sprawach duchowych. Można komuś już nie zazdrościć ubrania. Można mu nie zazdrościć nawet jedzenia czy wygodnego życia. Ale proszę braci, można mieć zazdrość w rzeczach również duchowych. I Biblia bardzo smutnie opisuje straszną tragedię, jaka się stała. W jednej szczęśliwej chwili, w jednej rodzinie, która się bardzo cieszyła. Odczytam braterstwu o jednym szlachetnym mężu, który miał bardzo piękny początek, a choroba zazdrości później go opanowała. I dlatego są ludzie, którzy, powiedziałbym, rodzą się zazdrością i będą musieć całe życie z tym walczyć, kiedy prawdę poznają. A proszę braci, również są takimi. Zazdrość w nich nadal pozostaje. Nawet dziwimy się czasem, czemu prawdę poznali. Człowiek zazdrosny będzie miał dłoń i serce wiecznie zaciśnięte. Tak, on będzie nieraz niżej stało na tej listy, bo on ma Boga na ustach, ale serce przesiąknięte jest zazdrością. A jeżeli będzie zazdrosnym, to będzie właśnie wszystko trzymał w swoim ręku. Ale są ludzie, którzy nie rodzą się zazdrosnymi, którzy, proszę braterstwa, zazdrość później otrzymują w życiu, gdy nie kontrolują siebie. I o takim mężu mówi Biblia, że był bardzo pokornym, kiedy rozpoczynał swoją służbę jako król. I to pierwszy król w narodzie żydowskim, chociaż był wyższym o głowę od innych. Wzrostem innych przewyższał, był idealnym mężczyzną. Ale jest napisane, że był tak pokornym, że skrył się pomiędzy sprzęt żołnierski. Kiedy chciano go ogłosić jako króla narodu żydowskiego, szukano go i nie można go było odnaleźć. Tak pokornie rozpoczynał swoją drogę i wchodził na nią król Saul. Takim zacnym królem był w narodzie żydowskim. A jak fatalnie skończy swoje życie? Od kiedy się to stało? Kiedy jego serce zostało przesiąknięte nienawiścią i zazdrością? Tak, proszę brać, poczytam wam. Mamy powiedziane w pierwszej księdze Samuelowej, w 18 rozdziale, czytamy od 2 wierszu. I wziął Saul Dawida dnia onego, ani mu dopuścił, żeby się wracał do domu ojca swego. Kiedy Dawid zwyciężył Goliata i z jej głową Goliata przybył, położył tą głowę u nóg jako symbol zwycięstwa u nóg Saula króla, to król mówi: więcej nie pójdziesz do domu. Skończysz hetmańską szkołę i będziesz dzielnym hetmanem przy moim boku. A pamiętamy, że syn jego Jonatan pięknie ubrał znowu Dawida, żeby nie był więcej pasterzem, ale żeby wyglądał na rycerza. I teraz czytamy. I wychadzał Dawid do wszystkiego, do czegokolwiek posyłał Saul, a roztropnie się sprawował. I przełożył go Saul nad rycerstwem i był wdzięcznym w oczach wszystkiego ludu, także i w oczach Saulowych. I stało się, gdy się wracali, a Dawid się też wracał, od porażki Filistynów, że wystrzy niewiasty ze wszystkich miast izraelskich, śpiewając i grając przeciwko Saulowi, królowi z bębnami i z kęślami. Armia wraca do miasta stołecznego, a dziewczęta z kwiatami i z muzyką wychodzą naprzeciw. Chcą przywitać ten orszak. W środku siedzi król. Z jednej strony na jednym koniu siedzi Jonatan, z drugiej strony siedzi Dawid. Widać wszystkie twarze roześmiane. Ale dzieje się coś ciekawego. Kiedy razem na czele zdążają tego orszaku zwycięskiego, dziewczęta śpiewają. A śpiewając na przemiany one niewiasty, grały i śpiewały. Poraził Saul swój 1000, ale Dawid swoich 10 000. Koniec. Serce Saula zostało przeszyte tatarską strzałą. Tatarzy, kiedy kiedyś walczyli w dawnych wiekach, maczali swoją strzałę w truciźnie, żeby jeżeli kogoś ta strzała dotknie, zrani, żeby się więcej nie podniósł. I dlatego szatan ma też truciznę. Ma swoje strzały, które wypuszcza na żołnierzy Chrystusowych i szlachetnych ludzi i on je również macza w truciźnie. A jedną z tych trucizn to jest zazdrość. Jeżeli w zazdrości strzałę zamoczy, a przeszyje czyjeś serce, już z tego się nie można uleczyć. Biedny Saul, potężny król, moglibyśmy mu powiedzieć, już tej strzały nie wyrwie do końca w życiu. Będzie się szamotał, będzie walczył jak w gorączce ze sobą, będzie się miotał jeszcze w życiu. Czasem będzie dobrym, ale tylko na chwilę, a często będzie złym, ale już z tej strzały się nie wyleczy. Koniec jego jest taki, pamiętają braterstwo, że bierze własny miecz na polu walki. Kiedy widzi, że wszyscy wokoło giną, a teraz armia obca filistyńska zwycięża jego. Wtedy jest napisane, bierze miecz i mówi młodzieńcowi: zabij mnie. Nie, królu, panie mój. Pachołek mówi: ja tego nie zrobię. Ja na tej swojej obronie tu jestem. Nie zrobisz, to koniec. Przykłada sobie miecz do serca, rzuca się na ziemię. Jedno pchnięcie i nie żyje. Ten szlachetny król jak mizernie zakończył życie swoje. Ten miecz, który zwyciężał tyle nieprzyjaciół w życiu, który mógł zwyciężać i walczyć. Jego ręka była silną, a własny miecz obrócił się przeciwko niemu. przyłożył go sobie na serce i rzucił się na niego. Jakażby tu była nauka dla nas pokazana, że my również jesteśmy żołnierzami Chrystusowymi. Walczymy mieczem Słowa Bożego i odnosimy zwycięstwa. Ale jeżeli zazdrość wejdzie do naszego serca albo inny zły przywar, to Słowo Boże przeciwko nam się obróci. Ono jest mieczem obosiecznym i ono będzie z nami wtedy walczyć i pokona nas. Dlatego i biedny Saul marnie zakończył swoje życie.
Tu jest powiedziane tak. A śpiewając na przemiany one niewiasty,
grały i mówiły.
Poraził Saul swój 1000, ale Dawid swoich 10 000. I rozgniewał się Saul bardzo, bo się nie podobały w oczach jego te słowa i rzekł. Przywłaszczyli Dawidowi 10 000, a mnie przywłaszczyli 1000. Czegóż mu nie dostaje?
Jeno królestwa. Jeżeli serce człowieka zostanie przesiąknięte, przebite zazdrością, oto w przyjaciołach swoich widzi wrogów. On nie potrafi sprawiedliwie myśleć. On nie umie siebie dobrze rozsądzać. On będzie zawsze na wszystkich patrzył, że mu chcą zabrać, że mu chcą wziąć. Będzie nieszczęśliwym całe życie. Dlatego ją tutaj mówi, przywłaszczyli Dawidowi 10 000, a mnie przywłaszczyli 1000. Bądź sprawiedliwym, Saulu, i powiedz, kto większe zwycięstwo odniósł. Gdyby był sprawiedliwy, musiałby powiedzieć, że jednak ta pieśń kryje szczerą prawdę w sobie. Dawid po nim odniósł większe zwycięstwo. On przecież naraził pierwszy swoje życie. W walce z Goliatem byłby pierwszy zginął. I on ratował życie całemu narodowi. On dodał ducha całej armii, która zwyciężyła. I on uratował życie samemu królowi Saulowi i jego rodzinie. Czy nie tak? A więc te słowa nie były przesadne. Zupełnie były słuszne. Ale człowiek ze zazdrością w sercu nie umie obiektywnie myśleć. On jest pozbawionym tego. Jemu się wydaje, że wszyscy powinni o nim śpiewać. Wszystkie piosenki powinny być o nim nucone. Wszyscy powinni jego pochwalać. Co czytamy? Przeto Saul krzywo patrzył na Dawida od onego dnia i na potem. Tak, proszę braci, krzywo patrzył. Nie potrzeba mówić, że się kogoś nie lubi. Można krzywo patrzeć, prawda? Jeżeli któryś z nas przeżyje 20-30 lat na tej nędznej ziemi, to my wiemy o tym, co to jest krzywo patrzeć na kogoś. Umiemy tego doświadczyć i mamy w życiu przyjaciół i mamy wrogów. Ja myślę nawet, że gdy mamy już koło 30-40 lat, a jeżeli obserwujemy dobrze życie, to byśmy już i wróżyć umieli, prawda? Że jakiś, bracie, masz wrogów i masz przyjaciół. Jakiś blondyn cię szanuje, a blondynka cię nienawidzi. Takie jest życie. I dlatego my tutaj przypadmy się, jest napisane, Saul krzywo patrzył, chociaż nie mówił jeszcze. Nie występował do walki, ale krzywo patrzył. To krzywe spojrzenie odczuwał Dawid na sobie. On wiedział, że w tym spojrzeniu kiedyś był inny wzrok. Kiedyś na niego inaczej patrzył. A teraz nie lubi go. Nie cierpi go. Odwraca się od Dawida. Stopniowo myśli o zemście. Teraz zaczyna się dopatrywać, że jeżeli tak niewiasty śpiewają, to może on będzie bardziej popularny, a może nawet królem zostanie. Boi się, żeby mu jemu królestwa nie zabrano. Biedny Saul, o głowę wyższy, jest człowiekiem małego serca, ciasnego serca i ciasnego umysłu, jak my wiemy, bardzo marnie zakończył swoje życie. Któż tego nie doświadczył? Proszę braci, zazdrości. A czy Mojżesz nie miał tych, którzy by jemu zazdrościli? Czy nie pamiętamy, gdy się Kore zbuntował lub Jambres, którzy występowali przeciwko niemu, a co była za przyczyna? Zazdrość. Jeżeli nawet wystąpił przeciwko niemu Maria jego siostra przeciw Mojżeszowi i Jaron. Pamiętacie, jak mówili? Jeżeli tylko przez Mojżesza mówi Pan, a wasz też nie mówi przez nas, trzeba by dobrego oka popatrzeć trochę bliżej, a zobaczylibyśmy zazdrość. Oni mówili, że Pan Bóg może się każdym posłużyć, że przecież Bóg jest wszechmogącym. Czy nie jest prawdą? Jest prawdą. wcale Bóg się nie każdym posłuchuje. Bóg patrzy na serce, w jakim stopniu nas może użyć za swoje narzędzia. Czy my będziemy w stanie znieść to wywyższenie? Mojżesz był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi. Niem się Pan Bóg mógł szerzej posłużyć. Ale Maria i Aaron zazdrościłem. Aaron jeszcze nie tyle, ile Maria. Ona nie mogła znieść tego, że Mojżesz wziął sobie kogoś za żonę. Taki piękny mężczyzna. I ona podobno była bardzo piękną kobietą. A do ich namiotu przywędrowała murzynka z grubymi wargami. I ona miała być tam w tym jednym namiocie mieszkać. To jej się bardzo nie podobało. Ta kobieta nie tylko była piękną Maria, ale była ambitną. Dlatego dotychczas ona przyjmowała posłów, przedstawicieli obcych państw. Dotychczas, kiedy Mojżesz potraktował, ona przynosiła do stołu. A kiedy żona Mojżesza, murzynka, razem z teściem i z dziećmi przybyła, to Mojżesz musiał powiedzieć: Mario kochana, ja Ciebie bardzo przepraszam, ale dziękuję Ci za Twoje usługi. Dlatego dotychczas byłaś mi bardzo potrzebna, ale jednak żona będzie pierwszą. Teraz zajmie tą część, którą Ty te posługi wykonywałaś i zmuszony jestem z jej gościnności korzystać, a Tobie dziękuję za Twoje usługi. Tak, ona wyjdzie z namiotu, ale ze zemstą. Jest zazdrosna tego, że miała sposobność być tam, w jego namiocie? Nie chce się z tym pogodzić. I jeszcze namawia i buntuje swego brata. Biedny Aaron, który nie ma silnego charakteru. On nieraz już ulega w życiu. Kazano mu raz sierca ulać i zgodził się, bo Mojżesza nie było. A kiedy teraz własna siostra znów mu szepta do ucha, żeby wystąpić do walki z Mojżeszem, on biedny dał się popchnąć i znowu wystąpił. Dlatego to nie jest silny charakter. Mojżesz przewyższa go o głowę. Tak stanowczością charakteru w rzeczach słusznych, jak również pod względem pokory. Teraz puszczają hasło pomiędzy naród żydowski i zali tylko przez Mojżesza, mówi Pan. Czy Bóg sobie nie może kogoś innego czynić za wodza? Tak, nastawmy ucha. Zbadajmy to zdanie. A dopatrzymy się, że tam na dnie serca jest zazdrość. Żydzi zazdrościli naszemu Panu. Tak, zazdrościli Jezusowi. Gniewało ich, gdy dzieci łamały gałązki palmowe, a dorośli szaty przejmowali. Powiedz, niech milczą. To nie wypada, żeby tak wołać. A jeszcze tym bardziej, jak jesteś skromny, pokorny, to powinieneś ich przykarcić. Ale nie dlatego, że Pan Jezus był pokorny, a oni go miłowali, ale że mu zazdrościli tego, żeby im spano szaty i gałązki rzucano pod nogi, nic by nie mówili, na pewno by milczeli. Zazdroszczą mu. I tą zazdrość my wszędzie spotykamy. Niektórzy mogą zazdrościć, proszę braterstwa, drugim rzeczy w sprawach duchowych. Pamiętacie, odczytam braterstwu pewną myśl z tego tomu, gdzie pastor Russell tłumaczy, że mogą być nawet bracia starsi zazdrosni. Tak, ta choroba nie wybiera. Ona się czepia na członków, jak i braci starszych. A może jeszcze więcej tych, którzy mają sposobność służyć drugim, aniżeli zwykłych członków. Chociaż wszyscy jesteśmy na nią narażeni. Pastor Russell na stronicy 339 w szóstym tomie mówi tak. Tak więc każde zgromadzenie powinno być czymś w rodzaju szkoły teologicznej, z której by wychodzili nauczyciele zdolni do pracy na szerszym polu działania. Zgromadzenie braci i sióstr powinno być teologiczną szkołą. My zapominamy nieraz o tym zadaniu. Nieraz nasze zgromadzenie nie odznacza się tym, żeby pracowało, żeby więcej braci uzdolnionych z niego wychodziło do szerszej pracy winnicy pańskiej. A co może być tego również przeszkodą? Mówi dalej. Starszy, który by ujawniał zazdrość względem innych lub usiłował stawiać im w pracy przeszkody, powinien być uważany jako niegodny, by pozostawał starszym nadal. Jak również żaden niekompetentny czynowicjusz nie powinien być wybierany dla zadowolenia tylko swojej próżności.
Tak, starsi mogą być tacy, którzy będą zasłaniać, żeby ktoś drugi za stół się nie przedostał.
Bracia czasem wiedzą mi siostry o tym, że to jest bardzo brzydka słabość. Jeżeli gość przyjdzie z innego zgromadzenia, to zawsze jest mile widziany, prawda? Tak jak każda gospodyni w mieszkaniu cieszy się świeżym kwiatkiem, kiedy wejdzie do cudzego mieszkania. Tak jest i z charakterami naszymi, że my się bardziej zachwycamy obcymi, bo swoich mamy na co dzień.
Pan Jezus powiedział bardzo mądre zdanie.
Nie jest wedle czci prorok tylko we własnej ojczyźnie. I dlatego w tam zgromadzeniu, gdzie my jesteśmy na co dzień, my szarzejemy się, a więc przestajemy być popularni, bo bracia nasz sposób myślenia, wykładania dobrze znają. A lubimy coś obcego. I nieraz się zdarza, że gdy obcy gość zawita do zgromadzenia, no to trzeba by się ucieszyć. Bracia i siostry jako członkowie radują się. Złym pozostaje tylko starszy, że ktoś przybył, kogo drudzy bardziej mogą więcej miłować. Może być czasem niezadowolonym z tego powodu. Może to nawet na zewnątrz okazywać. Wy wiecie, jak to wygląda, jak ktoś będzie krzywo na kogoś patrzył. Niechętny jest, że ktoś zdolniejszy od niego przybył. I ta słabość objawia się w nowicjuszach, którzy są w prawdzie, a czasem w starych żołnierzach. Można mieć czasem głowę siwizną przypruszoną, a jednak zazdrościć tego, żeby ktoś czasem nie był w tym zgromadzeniu bratem starszym. Takie charaktery nie nadają się na stanowisko nauczycieli. Zgromadzenie, jeżeli tylko się o tym przekona i zauważy, że brat starszy ujawnia zazdrość, powinno przestać przy następnych wyborach głosować na niego. Dlaczego? Bo on nie będzie pomagał drugim, żeby się na starszych rozwinęli. On nie będzie wpływał na braci diakonów i nie będzie im dawał przywileju, żeby się ćwiczyli na nauczycieli. On zrobi wszystko, żeby zawsze sam był. On, żeby zawsze jego czczono, żeby jego poważano. On się będzie gniewał, gdy kogoś innego na głos pochwalić się. On chce, żeby on był chwalony. Zgromadzenie, gdy się przekona o takiej słabości, powinno w domu modlić się. Prywatnie, żeby Bóg pozwolił ocknąć się takiemu bratu starszemu. A w zborze nie powinniśmy więcej głosować. On będzie wszystko robił, żeby drugich nie wychować w tej szkole teologicznej. Dlatego jeszcze raz odczytam. Starszy, który by ujawniał zazdrość względem innych lub usiłował stawiać im w pracy przeszkody, powinien być uważany jako niegodny. Czasem nam się, braciom starszym, może wydawać, że wszystkie uwagi od braci to są na punkcie zazdrości. Nie, tak nie jest. Jeżeli czasem nam ktoś zwraca uwagę, to nie bądźmy przewrażliwieni, że zawsze on chce nasze miejsce zająć. Nie, proszę braci. Bądźmy pokorni, łagodni, cisi, a dopatrzymy się, że czasem popełnimy pewne błędy. Mogą być nieścisłości w naszych wykładach albo w naszym zachowaniu i pozwólmy sobie spokojnie zwracać uwagę. Dziękuję, bratu. Dziękuję, siostrze. Jeszcze będę bardziej o tym pamiętał, jeżeli to jest słuszne. A więc pozwólmy każdemu przyjść do nas doradzić nam. Jeżeli ktoś by nawet nam zwrócił na coś uwagę, nie okazujmy oburzenia w tej sprawie. I nie zawsze. Myślmy tak, że jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, to robi to zazdrość. Ale tam, gdzie zazdrość występuje, to miejmy oczy otwarte. Miejmy na obserwacji niektóre charaktery, które lubią rywalizować z drugimi. Nie znoszą, żeby ktoś ich przerastał, a gdyby mieli w cieniu pozostać, to gotowi są podstępu szukać, żeby drugiego obczernić, poniżyć i przewrócić go. Na to musimy mieć oczy otwarte. Cóż jeszcze możemy powiedzieć? A więc Biblia mówi o zazdrości i umiłowani braterstwo. Mamy powiedziane, że Danielowi zazdrościli książęta jego stanowiska, to wykopali dla niego dół. Pamiętacie, braterstwo? Postarali się o to, żeby Daniela oskarżyć. Król podpisał nieświadomie dekret, ażeby go tylko zgubić. Dlaczego to zrobili? Zazdrościli mu jego stanowiska. Tylko niestety nie stało się tak, jak oni sobie życzyli. Bo Pan Bóg ocalił pomiędzy lwami Daniela, a do jaskini, którą sami przygotowali, oni wpadli. Pamiętacie to polskie przysłowie? Kto potkiem dołki kopie, sam w nie wpada. Dlatego jeżeli są takie charaktery, w proroctwie Daniela jest to wyraźnie pokazane, że tak się stało z nimi. Oni przygotowali dół dla Daniela, a oni w niego wpadli i zostali pożarci przez lwy. Absalom zazdrościł swojemu ojcu i bratu swojemu Salomonowi, żeby nie został królem. Spotkała go straszna klęska. Ten piękny młodzieniec, który się odznaczał szczególną urodą. Pamiętacie, bratectwo, że był po jednej pięknej matce i całą urodę po matce odziedziczył. W Biblii jest napisane, ile ważyły jego włosy. Takie bujne loki miał. Dawny mężczyzna mógł się chlubić takimi włosami. Jest waga jego włosów zanotowana. Te piękne loki były przyczyną jego upadku. Zawisł na nich na dębie. Tego zgubiły, bo był człowiekiem zazdrosnym. Tak. Zazdrość występuje w wielu miejscach, a wolni od zazdrości jest niewielu ludzi. Wolnym od zazdrości był nasz Pan, o którymśmy przedtem przeczytali. Wolny od zazdrości był również Mojżesz. Ten szlachetny człowiek nie miał w sercu cienia zazdrości. Pamiętacie, bratectwo, kiedy jednego razu wpadli do niego Jozue młodzieniec, Mojżeszu, w obozie prorokują, mówią o Bogu, a ty mówi, milczysz? Przecież ty tylko możesz sam prorokować, mówić do narodu, publicznie przemawiać, a tam jest kilku proroków, którzy przemawiają. Pozwól, że pójdę i zabronię im. Mojżesz się uśmiechnął i mówi, Boże daj, żeby wszyscy prorokowali. To był stateczny brat. On był miłym, również byłby bratem starszym. On by chciał, żeby jak najwięcej braci starszych było w zgromadzeniu i diakonów. Mojżesz był wolny od zazdrości. Jonatan był wolnym od zazdrości. To było czyste serce. On potrafił oddać swój pas, oddać swój miecz, oddać swój łuk, oddać swój płaszcz, ubrać to Dawida i cieszyć się, że drugi od niego ładniej wygląda. To było serce szlachetne, wolne od zazdrości. Daniel był mężem wolnym od zazdrości, bo podszedł do swoich przyjaciół i mówi, módlcie się razem ze mną. Niech Bóg nam objawi któremuś tajemnicę. Co się królowi śniło, żebyśmy nie zginęli? On nie mówił tak, módlcie się, żeby mnie Pan Bóg objawił. Ale módlcie się, żeby nam Bóg objawił. Ale dlatego, że on wysunął ten projekt. I on był najbardziej pobożnym. Jemu Pan Bóg objawił. On nie miał cienia zazdrości. Pan Jezus był pozbawionym zazdrości całkowicie. Paweł nie był zazdrosnym. Pamiętają, bratectwo, że jest tekst napisany, że są tacy bracia, którzy ze sporu Chrystusa głoszą. Może na zakończenie naszego tematu sięgniemy po ten tekst, gdzie Paweł pisząc, zdaje się, w liście do Tymoteusza, ostrzega go przed niektórymi charakterami i mówi, że są niektórzy tacy, którzy Chrystusa głoszą ze sporu. Święty Paweł, apostoł, jeżeli się nie mylę, on to gdzieś w pewnym liście wyraża, że są bracia, pamiętacie, ja z pamięci przytoczę te słowa, którzy głoszą Chrystusa ze sporu, a ci mnie mają, że przydają cierpieniom moim. Oni się nie mogą pogodzić w zgromadzeniu, nie mogli się zgodzić z świętym Pawłem apostołem, ale mówią, co, nie wolno nam też mieć pewną klasę, służyć im? Chcą tylko być na górze i głosili Chrystusa ze sporu. Nie chcieli się poddać Pawłowi apostołowi, nie chcieli żyć w harmonii ze wszystkimi, ale imponowało im to, żeby stać na czele jakiejś klasy. I jeszcze sobie jak myślę, że jak tam byśmy nie byli starszymi i Paweł by z nami nie bardzo chciał współpracować, to my sobie oddzielne mamy zgromadzenie, ale będziemy mieć. A Paweł jak się dowie, ale będzie zły. Mylili się. Paweł apostoł mówi, że ci, którzy głoszą ze sporu Chrystusa, mniemają, że przydają boleści związkom moim, że mi zadają cierpienia moralne. Nie. Ja jestem dobroduszny, uśmiecham się. Bez względu, jakby Chrystus nie był głoszony, ja się będę cieszył. A czy ktoś za to zapłatę otrzyma? Jeżeli z nieszczerych pobudek głosi Chrystusa, to jest pańska sprawa. mógł na serca i on będzie wiedział, jak każdemu zapłacić. Mądre zdanie świętego Pawła. My, proszę braci, nie bójmy się. Jeżeli ktoś będzie inny głosił Chrystusa, jeżeli są charaktery takie, co nie mogą się zgodzić z braćmi, ale zwerbują dwie, trzy osoby do swojego mieszkania i tam im będą głosić Chrystusa. Chociażby dwóch mieli, to będą stawać jako kaznodzieje i głosić im Słowo Boże, bo chcą być nauczycielami. Pamiętam nawet taki śmieszny przykład, Bogu dzięki, że to było przed 20 laty w Polsce, kiedy były dopiero początki braci. To jeden brat był bardzo zdolny rzemieślnik, stolarz i odznaczał się pewnymi zdolnościami w zgromadzeniu, w pojmowaniu prawdy. No więc kiedy prawdę poznał, a bracia wtedy, pamiętacie jak to było na początku, nie byli tak bardzo wymagającym od braćmi starszych na punkcie charakteru, zalet, no więc wybrali go na starszego. To był tak szczęśliwy, że nawet ładną kazalnicę zrobił. Dlatego ładnie kazalnicę zbudował jako stolarz, wypolicylował, żeby ładnie wyglądała. Ale jak przyszło do wyborów, a nie przeszedł na starszego, to wziął ją na plecy i wyniósł ze sali. Tak, proszę brać. Daję jaskrawy przykład, jak można lubić tą kazalnicę, żeby tylko stać za nią. Albo można robić dla siebie. Więc Pan Jezus ostrzegł nas. Kto z nas jest większy? Kto więcej służy? Dlatego miejmy serce pokorne i nie gardźmy żadną najdrobniejszą usługą pomiędzy braterstwem. I proszę braci, zazdrość jest bardzo brzydką. Że czas nasz dobiega końca, więc ja tylko powiem wam, że nie zazdrośmy nikomu. Nie bądźmy zazdrośni. Prośmy Pana, żeby nam objawił, czy nasze serce jest tym zarażone. Żeby nam się pozwolił z tego wyleczyć. Gdyby ktoś był taki na sali, któremu by sumienie powiedziało, że odczuwa nieraz zazdrość na widok czyjegoś powodzenia, albo w rzeczach materialnych, albo duchowych, to ja wam życzę pomocy od Boga w tej sprawie, żebyśmy tą chorobę mogli zwalczyć. A tak sobie, jak i wszystkim zebranym, życzę, abyśmy byli czujni, żeby ta choroba nie wkradła się do naszego serca. Zazdrość jest rzeczą brzydką. Ale może czasami nie jest grzechem zazdrościć czegoś. I myślę, że nie jest grzechem zazdrościć komuś czystego serca. I tego wam życzę, braterstwo. Uczyłem się kiedyś tego na szkółkę, a dzisiaj może pożegnam was tym wierszem. Miłość. Chociażbym posiadł wszystkie mowy świata i całą mądrość, a nie znał miłości, jako dźwięk będę, co pustkę ulata, jako brzęk miedzi, w którym nicość gości. Choćbym miał wiarę, co góry porusza, i dar proroczy, i słowa płonące, jakżeby prawdę znalazła ma dusza, gdyby miłość nie błysła im słońce. Miłość jest szczera, przemawia najprościej, urazy nie pomóc. W słonecznych blaskach wszechwładnej miłości jesteśmy prawdzie i dobru przytomni. Pomniki dumy ujrzycie w ruinach, księgi mądrości w popiołach znajdziecie. Duma, proroctwa i mądrość przeminie, a jedna miłość zostanie na świecie. Tego wam życzę.